dzisiaj trudno jest powiedzieć, jak wielkie straty poniosła Ukraina w wyniku wojny już w tej chwili, w infrastrukturze, budynkach i tak dalej. Są to, znaczy powiedzenie dziesiątki miliardów dolarów pewnie to już nie wchodzi w grę, bo na pewno mówimy o kwotach wyższych niż 100 miliardów. Myśmy przeszli przez transformację gospodarczą, która była trudna. Ja wiem, że wielu Polaków, a może nawet i większość w ogóle mówi, że to coś źle poszło, w ogóle niepotrzebnie były takie wyrzeczenia na początku, ale ci, którzy to analizują, mówią jednoznacznie, zrobiliśmy to, co było niezbędne. Niezależnie od tego, że może Polska nie była krajem, nie jest rajem na ziemi, że wiele rzeczy można było zrobić trochę inaczej, może lepiej, może no to różnie oczywiście, natomiast jest faktem, że w Polsce odnieśliśmy sukces gospodarczy.
Dzisiaj moimi i Państwa gośćmi będą w pierwszej części programu profesor Witold Orłowski, ekonomista, a w drugiej publicyści Rafał Ziemkiewicz i Jakub Dymek. Dzień dobry, panie profesorze. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Zanim zadam pierwsze pytanie, tradycyjnie sonda dla naszych widzów, naszych czytelników, obserwatorów. Sonda związana z dzisiejszą wizytą prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Czy polscy żołnierze powinni walczyć z Rosją na Ukrainie? Możecie państwo głosować, komentować. Zapraszam serdecznie. Panie profesorze, czy ta dzisiejsza wizyta prezydenta Zełenskiego, ona jest ważna, czy to jest raczej taka kurtuazyjna wizyta?
Odpowiedź jest i to naraz. To znaczy oczywiście, że jest to kurtuazyjna wizyta, bo zresztą żyjemy w tym świecie, w którym nie jest wcale niezbędne podróżowanie do kraju, żeby mieć kontakt. Więc to jest ewidentnie pokazanie tej szczególnej wdzięczności, którą Ukraina czuje w stosunku do Polski, którą uważa pewnie słusznie za, no może obok Stanów Zjednoczonych, najbardziej, może Wielkiej Brytanii też najbardziej zaangażowane państwo w pomaganie sobie i za takiego pierwszego swojego, jak to się czasem określa, adwokata w świecie zachodnim. Więc tutaj oczywiście powinno być nam miło, że Ukraińcy doceniają to wszystko i że rzeczywiście odpłacają nam, użyję słowa wdzięcznością, w sensie rzeczywiście cieszy, że tak nas widzą. Natomiast i z tego punktu widzenia też oczywiście wizyta kurtuazyjna, jest to szczególne pokazanie, to bardzo niewielu krajów Zełenski osobiście w tych trudnych czasach, kiedy podróżowanie jest ryzykowne i tak dalej się wybrał. No i Polska jest na tej bardzo krótkiej liście. Natomiast z drugiej strony, to jest jednak wizyta, która ma jakieś znaczenie, dlatego że tutaj padają pewne słowa, już nie dotyczące tylko pomocy wojskowej w czasie wojny, ale odbudowy Ukrainy. I pewne deklaracje wobec polskich przedsiębiorstw na temat tego, że jakby to powiedzieć, że będą w szczególny sposób mile widziane, czy nie chcę użyć słowa faworyzowane, bo tego dosłownie nikt nie mówi, ale w jakiś tam sposób będą mogą być faworyzowane o tyle, o ile sytuacja na to oczywiście pozwoli w momencie, kiedy dojdzie do odbudowy Ukrainy.
Właśnie, to jest ten aspekt, o którym chciałbym ciut więcej porozmawiać, bo mamy ten humanitarny, mamy ten wojskowy, niezwykle istotny, czy też może nawet kluczowy w obecnej sytuacji Ukrainy, ale mamy ten gospodarczy. Prezydent Zełenski powiedział, że chcemy, by Polska była jednym z głównych partnerów w odbudowie Ukrainy. To bardzo ładnie brzmi, tylko pytanie takie, czy my jesteśmy przygotowani do tego, żeby być jednym z głównych partnerów w odbudowie Ukrainy? Nie mamy ani takiego potencjału gospodarczego jak na przykład Niemcy, czy rzeczona przez pana Wielka Brytania. Wiemy doskonale, że mówiąc kolokwialnie, w Ukrainie hasają Chińczycy, którzy przeprowadzają takie badania i sprawdzają w co i jak, ile mogliby zainwestować, a Chiny są cokolwiek większym państwem od Polski i ciut bogatszym. Co my możemy tak naprawdę Ukraińcom zaoferować? Gdzie są te nasze przewagi konkurencyjne? Co my możemy odbudowywać? W jakim zakresie?
No, rozdzielnie przez tym dwie sprawy. Samą pracę związaną z odbudową i finansowanie tej odbudowy. Straty, wiecie, dzisiaj trudno jest powiedzieć, jak wielkie straty poniosła Ukraina w wyniku wojny już w tej chwili, w infrastrukturze, budynkach i tak dalej. Są to, no, znaczy powiedzenie dziesiątki miliardów dolarów pewnie to już nie wchodzi w grę, bo na pewno mówimy o kwotach wyższych niż 100 miliardów, ale czy są to setki już, czy tylko, nie wiem, 100, tego nikt nie jest w stanie się dokładnie oszacować. Czy mówimy o gigantycznych stratach? Co więcej, odbudowa zazwyczaj jest bardziej kosztowna, no z prostego powodu. Ukraina miała zdewastowaną infrastrukturę, no nikt nie będzie odbudowywać dziurawych mostów. Będzie się odbudowywać już mosty tacie, jakie powinny być. Czyli krótko mówiąc, mówimy tutaj o gigantycznym programie i na ten program odbudowy najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, jak wojna się już szczęśliwie zakończy, Ukraina będzie spokojna, na ten program złożą się darczyńcy przede wszystkim ze świata zachodniego. I tutaj my jesteśmy oczywiście tym niewielkim graczem, no ani nie mamy tych pieniędzy sami. Szukamy u innych pieniędzy na rozwój, więc z całą pewnością nie wyłożymy, no pewnie jakiś tam symboli weźmiemy udział w tym, natomiast zadeklarujemy swój udział, natomiast na pewno to nie jest tak, że Polska wyłoży kilkadziesiąt miliardów euro na pomoc dla Ukrainy, bo na to nas po prostu nie stać. I tutaj oczywiście to będą pieniądze niemieckie, amerykańskie, francuskie i tak dalej, naszych będzie pewnie niewiele. I to jest jedna rzecz. I z tego punktu widzenia oczywiście nie jesteśmy tutaj głównym graczem i chyba nikt nie ma wątpliwości, że nie jesteśmy. Natomiast druga sprawa to jest, kto za te pieniądze będzie pracować, będzie odbudowywać Ukrainę. I tutaj jednak potencjał polskich firm wcale nie jest taki mały. Mamy firmy budowlane, które no, w Polsce rozwinęły się również przez te ostatnie 20 lat, kiedy my z kolei w znacznej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej rozbudowaliśmy infrastrukturę, więc mamy firmy gotowe do robienia tego. Tam jest zawsze problem taki, że nawet przy dużych projektach w Polsce okazywało się, że polskie firmy nie są w stanie koordynować całej wielkiej, że tak czy owak, nawet jeśli były podwykonawcami, to głównym wykonawcą były często międzynarodowe koncerny znacznie większe i to pewnie w przypadku Ukrainy też tak będzie, no bo prawda jest taka, że na przykład, nie wiem, budować lotnisko, no to jest na tyle skomplikowana rzecz, że do tego są potrzebne firmy, które naprawdę wielkie, które są wyspecjalizowane w tym i takich firm w Polsce może nie być. Natomiast zagwarantowanie polskim dużym firmom i mniejszym znaczącego udziału w podwykonawstwie, czy nawet jeśli nie są tym głównym wykonawcą, no to już jest rzecz, która wchodziła w grę. Zresztą mamy i duże polskie firmy, które wiele rzeczy same robią, autostrady budują i tak dalej, ale w każdym bądź razie główny problem polega na tym, że przypomnę historię sprzed 20 lat, kiedy jako jeden z trzech krajów wysłaliśmy wojsko do Iraku na wojnę z Saddamem, no nieduży kontyngent, ale jednak jest czterech, przepraszam. Polska, Australia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Oczywiście mówię w odwrotnej kolejności w porównaniu z ilością żołnierzy wysłanych. I pamiętam, że wtedy no, była w Polsce było takie głębokie przekonanie, że kiedy za pieniądze Amerykanów, które oni deklarowali, to było kilkadziesiąt miliardów dolarów na początku, potem się zrobiło z tego znacznie więcej, będzie odbudowywany Irak właśnie na tej samej zasadzie, co Ukraina, to no, było przekonanie, że no, polskie firmy skorzystają na tym ogromnie. Polskie firmy, z tego co wiem, nie dostały z tego nic praktycznie, dlatego że kiedy tylko wojna się skończyła, no to no, Irak, Bliski Wschód, liczyło się, kto jest w stanie załatwić kontrakty. Wiadomo, że tam wszystko się dzieje za pomocą, czy wymaga również łapówek. No taka kultura biznesowa i siły przetargu. No amerykański rząd oczywiście bronił interesu swoich korporacji. I w rezultacie okazało się, że nasze firmy, no z tego co wiem, to chyba nic w ogóle. Albo jakieś minimalne zupełnie korzyści miały z tego tytułu, albo zerowych. Może myśmy zarządzali jedną chyba trzecią Iraku przez pewien czas. Była polska administracja wojskowa na tym terenie. A Marek Belka był szefem w ogóle gospodarczego
tak, gubernatorem był, tak.
Alianckiego. No nazwijmy, nazywaliśmy go gubernatorem. Trochę żartobliwie. No więc stąd płynie pewna lekcja oczywiście, że no, sam udział, samo znaczenie w czasie wojny nie decyduje. Jeszcze potem jest sprawa siły firm. No tutaj nie ma wątpliwości, że polskie firmy dzisiaj są znacznie silniejsze niż były 20 lat temu. Jest sprawa znajomości, gruntu i tak dalej. I tutaj dlaczego ważne jest w tej chwili, ważne są pewne deklaracje prezydenta? No bo nie da się ukryć, że no wszyscy wiemy, obawiamy się, że po wojnie Ukraina też nie stanie się z miejsca Finlandią ani Szwecją, że kraj, w którym było bardzo dużo korupcji, no to wszystko nie zmieni się z dnia na dzień. I oczywiście łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której no firmy z najbardziej niechętnego Ukrainie dzisiaj kraju, jeśli dały łapówkę, to są w stanie osiągnąć bardzo, będą w stanie osiągnąć bardzo dużo, również Chińczycy oczywiście, tak dalej. Natomiast myślę, że to, na co możemy liczyć, polskie firmy mogą liczyć, to jest dość duże zaangażowanie rządu ukraińskiego w to, żeby rzeczywiście pilnować tego, żeby polskie firmy uczestniczyły w tym. I to jest różnica między Irakiem a Ukrainą. I dlatego te słowa prezydenta Zełenskiego i to, co było dzisiaj mówione, to jest ważna rzecz. Dlatego, że powiedziałbym, to jest nawet to takie jawne wsparcie ze strony, takie wyraźne życzenie rządu w stosunku przy wydawaniu publicznych pieniędzy, że polskie firmy mają być uprzywilejowane w tym, czy nie mają być. No to wszystko pewnie stworzy atmosferę, w której nasze firmy będą w stanie w znacznie większym stopniu korzystać z tego, bo jeszcze raz przypomnę, zresztą pan zaczął od tego, no, gospodarka to jest brutalna gra. Wojna się skończy, a potem przyjdą Chińczycy ze swoimi miliardami gotowych pożyczek. No i jak tutaj ma polska firma wygrać, gdyby to już zostało tylko na poziomie takiej decyzji, a ile macie pieniędzy? No a Chińczycy to znacznie więcej dają kredyt natychmiast, no to sorry, no to nie jesteście dla nas interesujący. Myślę, że jest szansa na to, że Polska będzie, że polskie firmy będą tymi znacznymi uczestnikami. Myślę, że jest szansa na to, że ze względu również na nasze, no w ogóle nie tylko słowa prezydenta, ale prestiż Polski, która w tej chwili jest na Ukrainie. I kontakty, i pewną znajomość terenu, i tą, no jednak życzliwość, jaką wzbudza Polska, no to myślę, że jest duża szansa, że również jak będą powstawały konsorcja, powiedzmy europejskie, do dużych projektów, no to będzie, powiedziałem, dość naturalne, że dla dobrego działania tego konsorcjum, dla powodzenia, warto też mieć znaczącego polskiego partnera. Także to wszystko nieźle rokuje. Oczywiście przede wszystkim trzymajmy kciuki za to, żeby na Ukrainie wreszcie skończyła się wojna i żeby się mogła zacząć odbudowa, a wtedy myślę, że polskie firmy mogą na tym skorzystać.
Bardzo dużo optymizmu jest w pańskich słowach, panie profesorze. Pytał pan o te liczby. Polska jest naturalnym hubem gospodarczym i logistycznym odbudowy Ukrainy, która wymaga blisko 500 miliardów dolarów inwestycji. Oba kraje mogą skorzystać na rozwoju partnerskich relacji. To jest dzisiejsza wypowiedź Pawła Borysa, prezesa PFR-u. Ja mam takie pytanie, czy Ukraina w Unii Europejskiej to jest zdaniem pana realny scenariusz?
To jest realny scenariusz, tylko to jest bardzo długookresowy scenariusz, dlatego że członkostwo w Unii Europejskiej to jest przede wszystkim jednak decyzja polityczna, zarówno ze strony Unii, jak i ze strony kraju. W przypadku Ukrainy wydaje się, że oni zdecydowanie będą do tego dążyć. W przypadku Unii wydaje mi się, że taka decyzja zostanie podjęta. No, na fali trochę właśnie tego. Oczywiście dzisiaj Ukraina nie spełnia żadnych standardów przyjęcia do Unii, to nie ma wątpliwości. Natomiast jedną rzeczą jest decyzja, inną rzeczą jest to, w jakim tempie ta decyzja może się zmienić w rzeczywiste członkostwo. Ja przypomnę, że tak naprawdę to tego typu deklaracje w stosunku do Polski, Czech, Węgier, Unia Europejska złożyła już w 1993 roku, a członkostwo nastąpiło dopiero 11 lat później, mimo że no, myśmy byli znacznie lepiej przygotowani pod każdym względem w 1993 roku do członkostwa niż dzisiaj jest Ukraina. W związku z tym w przypadku Ukrainy myślę, że mówimy raczej o perspektywie 20 lat pewnie, a nie tam 10. Chociaż jak powiedziałem, wszystko zależy od decyzji politycznej, bo w przypadku Unii Europejskiej również istnieją możliwości przyznania krajowego członkostwa z tak zwanymi okresami przejściowymi. Czyli krótko mówiąc, troszkę przeskoczenie. Na zasadzie w tych, nawet może wiele obszarów, nie spełniacie oczywiście norm, ale ich nie włączamy. Jesteście już członkiem, uczestniczycie już w zebraniu, macie już na przykład swój udział w budżecie, w funduszach unijnych, natomiast na przykład nie otwieramy jeszcze rynku rolnego, bo to wymaga ileś tam lat jeszcze przygotowań. Takie rozwiązania też są wyobrażalne, no to troszkę zależeć będzie właśnie od tego, na ile silna będzie ta wola przyspieszenia procesu. Gdyby to się odbywało w trybie normalnym, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że od dzisiaj, zakładając, że wojna się niedługo skończy w ten czy inny sposób, znaczy szczęśliwy oczywiście, to myślę, że mówilibyśmy raczej o perspektywie 15-20 lat, a nie krótszej. Natomiast no, jest do wyobrażenia szybsza ścieżka do członkostwa, z tym że takiego specyficznego, gdzie pewne atrybuty członkostwa, to najbardziej formalne, czyli flaga ukraińska dodana do wszystkiego i uczestnictwa w szczytach może być wcześniej, a faktyczne włączenie się pełne do Unii Europejskiej będzie następować stopniowo w miarę przede wszystkim wypełniania tych kryteriów prawnych, dostosowania prawa, bo tutaj jest największa różnica między Ukrainą a Unią. To nie jest problem, że biedny kraj, na przykład Ukraina jest bardzo biedna, ale że biedny kraj nie może być członkiem Unii. Może, natomiast warunkiem członkostwa, takim troszkę wynikającym z tego, jak Unia funkcjonuje, jest to, że żeby być członkiem rzeczywiście w pewnym obszarze, na przykład handlu, to trzeba dostosować prawo. Na przykład prawo ochrony konsumentów. No nie można puścić żywności, czy otworzyć rynku, stwierdzić, że Ukraina jest częścią rynku, na przykład żywnościowego europejskiego, jeśli nie ma pewności, że są wypełniane tam w pełni i spełnione wszystkie standardy bezpieczeństwa żywności. Więc to są tego typu rozwiązania, bardzo skomplikowane rozwiązania prawne, które trzeba będzie wdrożyć. I no, nasze doświadczenie właśnie było takie, no, 10 lat dostosowywania naszego prawa, zanim weszliśmy do Unii. Też były jakieś tam okresy przejściowe, tylko że nieduże. Być może w przypadku Ukrainy będzie to trochę inny scenariusz. Szybsze członkostwo, za to z dłuższymi tymi okresami przejściowymi, czyli takie symboliczne członkostwo szybciej, a faktyczne uczestnictwo w tym organizmie gospodarczym, jakim jest Unia, w pełne uczestnictwo rozłożone jeszcze na dłuższy okres. Zobaczymy.
Czy polscy żołnierze powinni walczyć z Rosją na Ukrainie? To jest pytanie w naszej sądzie, a pytanie do pana profesora, czy no gdyby ziścił się ten scenariusz i Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej, to dla nas pozycja Polski by się wzmocniła, czy może wręcz przeciwnie, w ramach tego dużego organizmu mielibyśmy silnego konkurenta, chociażby w tej dziedzinie, o której pan profesor mówił, czyli w dziedzinie rolnictwa?
O, jeszcze jest prostsza sprawa. My jesteśmy w tej chwili największym beneficjentem funduszy unijnych rozwojowych. Ale pamiętajmy, że polski produkt krajowy brutto, czyli dochód na głowę mieszkańca, to już jest 80% średniej unijnej. A ukraiński prawdopodobnie w tej chwili to będzie 20-25%. Czyli krótko mówiąc, prawdopodobnie dość szybko Ukraina zastąpiłaby Polskę jako główny odbiorca funduszy unijnych.
Czyli co, nie powinniśmy
Polska jako kraj zamożny, no musiałaby stopniowo... Nie, powinniśmy. Znaczy nie... Oczywiście pierwszym marzeniem jest to, żebyśmy nie musieli już być odbiorcą funduszy unijnych pomocy, tylko żebyśmy sami mogli udzielać pomocy innym, bo będziemy na tyle rozwinięci. Natomiast generalnie odpowiedź jest najważniejsza taka. No to niech ktoś sam sobie odpowie, czy lepiej jest być na skraju wioski, gdzie zaczyna się las, gdzie krążą dzicie zwierzęta i tak dalej, czy lepiej być bardziej w środku. No, nikt nie ma wątpliwości, że bezpieczniejszy pod każdym względem i lepsza jest pozycja tego, kto jest bliżej środka, a nie jest na samym skraju. Z tego punktu widzenia oczywiście już fundamentalnie rozszerzenie Unii dalej na wschód jest dla nas korzyścią. Unia to nie jest właśnie główna sprawa, polega na tym, że integracja gospodarcza, Unia to nie jest taka gra, jak ktoś mówi o zerowej sumie wypłat, czyli jak Ukraina zyska, to tylko naszym kosztem. Nie, może i Polska i Ukraina się lepiej dzięki temu rozwijać. Im większa będzie im bardziej będzie rozwijać się lepiej gospodarka ukraińska, tym więcej będą z kolei kupować polskich produktów, więc tutaj obie strony mogą zyskać. No i jeszcze trzecia rzecz, myślę, że jest duża szansa na to, że po tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich latach, no to będziemy mieli, mielibyśmy, kiedy to się stanie, czy będziemy mieli no bardzo, bardzo przyjazny nam kraj w Unii, a to ma znaczenie wtedy, kiedy dochodzi do jakichś poważniejszych sporów, kiedy szuka się sojuszników w Unii w sprawie przeforsowania jakichś swoich pomysłów, no to lepiej jest mieć jak najwięcej przyjaciół. Generalnie myślę, że Polska zyskałaby na członkostwie Ukrainy w Unii. Nie mam co do tego wątpliwości, natomiast to w pewnych dziedzinach oczywiście wiązałoby się to również z, no na przykład tym, że liczmy się z tym, że to Ukraina będzie potrzebowała więcej pomocy rozwojowej wtedy niż Polska.
Wspomniał pan o ukraińskim PKB. Szacuje się, że w zeszłym roku, czyli w roku, w którym rozpoczęła się ta rosyjska agresja, PKB Ukrainy spadło o ponad 30%, ale ważne jest chyba też spojrzenie na tę bazę. W 2018 roku pod względem PKB per capita, czyli na głowę, Ukraina zajmowała przedostatnie miejsce wśród krajów europejskich, wyprzedzając jedynie Mołdawię. A jak sobie sięgniemy nieco pamięcią wstecz i przełom lat 90., kiedy to nastąpił rozpad Związku Radzieckiego i te wszystkie zmiany systemowe, PKB Ukrainy i PKB Polski były na zbliżonym poziomie, nawet można powiedzieć, że PKB Ukrainy było na nieco wyższym poziomie. Co się stało takiego przez lat 30, że obecnie PKB Polski jest trzykrotnie wyższe od PKB Ukrainy? Gdzie Ukraińcy popełnili te błędy? Skąd ten duży sukces rozwojowy Polski? Czy to jest tylko i wyłącznie zasługa naszego wstąpienia do Unii Europejskiej?
No, stało się to, że w Ukrainie nie stało się to, co się stać powinno. To znaczy myśmy przeszli przez transformację gospodarczą, która była trudna. Ja wiem, że wielu Polaków, a może nawet i większość w ogóle mówi, że to coś źle poszło, w ogóle niepotrzebnie były takie wyrzeczenia na początku, ale ci, którzy to analizują, mówią jednoznacznie, no, zrobiliśmy to, co było niezbędne. Po ustabilizowaniu gospodarki, stworzeniu warunków do rozwoju, zaczęliśmy mieć normalnie funkcjonującą gospodarkę. A Unia Europejska no, przynajmniej dwukrotnie przyspieszyła nasz rozwój gospodarczy. W związku z czym nasz produkt krajowy brutto wzrósł mniej więcej trzykrotnie od roku 90. Jesteśmy mniej więcej trzykrotnie zamożniejsi, na głowę mieszkań trzykrotnie zamożniejsi niż byliśmy wtedy. Natomiast po odliczeniu efektu wzrostu cen oczywiście. Natomiast w przypadku Ukrainy nie nastąpiły te reformy niezbędne do tego, żeby powstała normalna gospodarka. Powstała gospodarka rynkowa oczywiście, ale sterowana przez oligarchów, z państwem takim bardzo skorumpowanym, źle działającym. Nie tylko nie wchodziło w grę w ogóle, żeby przystąpiła do Unii Europejskiej, z powodów gospodarczych, nie mówię już o politycznych, ale to w ogóle nie była normalnie rozwijająca się gospodarka. I w rezultacie tego produkt krajowy brutto, czyli produkcja ukraińska na głowę mieszkańca, ona nie tylko nie wzrosła jak w Polsce trzykrotnie, ale ona się zmniejszyła w stosunku do poziomu z 89 roku w ciągu tych kolejnych 30 lat. Także Ukraina jest dzisiaj, znaczy dzisiaj, przed wojną, przeciętny Ukrainiec miał niższy nieco dochód niż miał jego ojciec 30 lat wcześniej. My mamy trzykrotnie wyższy dochód niż mieliśmy wtedy. Ja mówię to dlatego, że no to warto też, to ten los Ukrainy smutny i tutaj oczywiście to, że Rosja się do tego przyczyniła teraz, to jest inna sprawa, natomiast przedtem no smutno to powiedzieć, ale to powiedzmy wina samych Ukraińców, że nie potrafili przeprowadzić tych niezbędnych reform. To jest troszkę też przypomnienie nam, dlatego że nam w Polsce jest tak łatwo mówić, że ach to, a po co te reformy były, przecież to i tak samo by się wszystko zrobiło. Samo by się nie zrobiło. Fabryki nie były budowane, nie byłyby w Polsce budowane, gdyby nie było warunków do tego, gdy Polska nie przystąpiła do Unii Europejskiej. A na Ukrainie to się właśnie stało. Nie stworzono warunków, nie zdołała się zintegrować gospodarka z europejską, wszystko, no na ile było to trudne tam z powodów politycznych. No i w rezultacie tego gospodarka zamiast się rozwijać, to się tak naprawdę zwijała, przechodziła przez kolejne potężne kryzysy, załamania. Tam dwukrotnie właśnie bankrutowała. Podczas gdy myśmy budowali. I tak, panie doktorze, proszę sobie przypomnieć, że 7 lat temu i tak przynajmniej połowa Polaków uznała, że słuszne stwierdzenie, że Polska jest w ruinie, że była kwitnącym krajem w 90 roku, a potem została zrujnowana. No, to trzeba troszeczkę mieć oczy w głowie, żeby zrozumieć i spojrzeć choćby na taką Ukrainę, żeby zrozumieć, że to wszystko było kłamstwo, że wszystko jedno, czy Polska, znaczy niezależnie od tego, że może Polska nie była krajem, nie jest rajem na ziemi, że wiele rzeczy można było zrobić trochę inaczej, może lepiej, może no to różnie oczywiście, natomiast jest faktem, że w Polsce odnieśliśmy sukces gospodarczy. Jeszcze do niedawna, jak się otworzyło, jest taka strona CIA World Fundbook i to jest taka właśnie Biblia amerykańska, to CIA sporządza dla amerykańskiego rządu, ale to jest publicznie teraz już dostępne, każdy może w internecie znaleźć. I tam są opisy sytuacji w każdym kraju, dane szczegółowe. Zachęcam do korzystania z tego, bo są bardzo dobre, świeże dane o wszystkich, nawet o Korei Północnej. I tam pierwsze zdanie o Polsce, nie wiem, czy to się zmieniło w ostatnich latach, czy nie, ale jeszcze ze 3 lata temu było, że Polska jest przykładem największego sukcesu gospodarczego spośród krajów, które obaliły komunizm. Proszę zwrócić uwagę, jak to się różni od tego, co Polacy mają do powiedzenia na temat tego, co się stało w ciągu ostatnich 30 lat. No, ekonomista zawsze nie może zrozumieć, skąd się może brać taki pesymizm i takie niezrozumienie, za wyjątkiem jednego, że wiadomo, że w kraju jednym się powiodło lepiej, innym mniej i innym gorzej, no wiadomo zawsze. No, wszyscy mają lepiej, ale jedni znacznie lepiej, inni tylko trochę lepiej i zawsze można powiedzieć, że ci, którzy widzą, że sąsiadowi się powiodło lepiej, czy ta połowa, no to uważa, że wszystko w ogóle źle poszło, skoro sąsiadowi lepiej poszło niż jemu.
Ekonomiści szacują, że Ukrainie zajmie 25 lat powrót do tego PKB sprzed wojny, ale ja bym chciał poruszyć jeden...
Nie, przepraszam, mogę przerwać. To jest złe, to jest nieprawda.
Nieprawda?
Odbudowa powojenna zazwyczaj jest znacznie, znacznie szybsza. Tam są bardzo szybkie tempa wzrostu i ja myślę, jeśli będą pieniądze oczywiście na ten z pomocy na odbudowę infrastruktury i tak dalej, to myślę, że jeśli, no tylko nie wiemy, kiedy ta wojna się skończy, w jakim etapie, na jakim poziomie, ale te 30% spadku można w 2-3 lata odbudować. Polska w roku 1948, czyli po tych no, katastrofalnych w końcu zniszczeniach II wojny światowej, miały już PKB wyraźnie wyższy niż w roku 1939. To nie znaczy, że poziom życia był wyższy, bo proszę pamiętać, że o poziomie życia nie decyduje tylko dochód, a PKB to jest dochód, ale również majątek zgromadzony. I no, te zniszczenia będą powodować, że Ukraińcy będą mieli mniej mieszkań, będą gorzej i tak dalej, i tak dalej. Czyli majątek, straty w majątku się odbudowuje znacznie dłużej, natomiast PKB, czyli wielkość produkcji, dochodu, aktywności gospodarczej, to się odbuduje prawdopodobnie bardzo szybko. Powiedziałem, dojście do poziomu życia nawet przedwojennego zajmie znacznie dłużej niż odbudowa poziomu PKB, poziomu produkcji.
Ten wątek oligarchicznej gospodarki chciałem poruszyć, bo wiele osób na to zwraca, że w Polsce nie ma systemu oligarchicznego, między innymi z tego powodu, że przeprowadzaliśmy w latach 90. taką znienawidzoną w dużym stopniu prywatyzację. Czy pan się z tym zgadza, że gdyby nie ten proces prywatyzacyjny, moglibyśmy mieć system zbliżony do ukraińskiego, taką silną oligarchię?
Ależ problem polega na tym, że na Ukrainie też przeprowadzono prywatyzację, tylko że to była prywatyzacja nieuczciwa skrajnie, w której, zresztą w Rosji tak samo, w Rosji nawet jeszcze większym przykładem tego jest niż Ukraina, gdzie właścicielem przedsiębiorstwa wartego miliardy, no zwłaszcza w Rosji, zostawało się po prostu za łapówki, czyli nie tylko oligarchiczne, ale gangstersko-oligarchiczne było tak naprawdę przeprowadzenie prywatyzacji w Rosji. W Ukrainie niestety podobnie. Może nie aż tak drastycznie jak w przypadku Rosji. My cokolwiek, znaczy prywatyzacja jest bardzo trudnym tematem, bo to naprawdę nie była łatwa rzecz i Polacy mają bardzo wiele złego do powiedzenia na temat prywatyzacji. Natomiast myślę, że nikt nie znalazł cudownej recepty na to, niesłychanie trudna rzecz. I myślę, że w Polsce generalnie, jak patrzymy na efekty tego, to one nie były złe. Nie wyprzedaliśmy majątku ani grupce cwaniaków, którzy wyprowadzili go za granicę i osiedli na Kajmanach, jak to jest w przypadku rosyjskich oligarchów. Oczywiście, że dużo wykupiły znacznie silniejsze finansowo firmy zagraniczne, ale też zostało wiele firm w rękach polskich i no, jakkolwiek było to trudne, to uważam, że w Polsce względnie się to udało, a po prostu nie ma przykładu, ja nie znam przynajmniej przykładu kraju, w którym prywatyzację można było powiedzieć, że znacznie lepiej przeprowadzona niż w Polsce. Czesi próbowali rozdawać kupony, tak zwaną prywatyzację kuponową dali i potem po 3 latach mieli kryzys gospodarczy z tego powodu i okazało się, na początku to było entuzjastycznie przyjmowane, że tak oni znaleźli sposób, żeby ludziom dać, narodowi własność bez właśnie wyprzedawania, nie oligarchizacja, nie tylko zagranicy, ale też ludziom, ale się potem okazało, że wyniknęła z tego zupełnie fikcyjna własność prywatna. Ludzie posprzedawali szybko za grosze te swoje udziały większym firmom. Także ten czeski eksperyment takiej prywatyzacji na skróty, no teoretycznie sprawiedliwsze niż wszystkie inne, zawiódł. Myśmy mieli tylko taki drobny fragment tego w postaci tak zwanego programu powszechnej prywatyzacji. Generalnie myśmy stosowali bardzo różne metody i no jak powiedziałem, no to jest wszystko do krytykowania. Zawsze można wynaleźć przykłady przedsiębiorstw, które, i to zawsze krytycy będą podawać, a taka była firma, a sprzedano ją za grosze i potem ona padła. I albo sprzedano za grosze, a potem ona zaczęła przynosić zyski. Ale szczerze mówiąc, myślę, że jest więcej mimo wszystko, to o tym się specjalnie nie mówi. Przykładów tych firm, które sprywatyzowano. I to mówię od małych firm, od sklepów, poczynając przez wielkie firmy, przez fabryki, przez wielkie instytucje finansowe, gdzie udało się prywatyzację przeprowadzić i z korzyścią. I dzisiaj już nie pamiętamy nawet na ile kontrowersyjne w tym momencie wydawało się to, co jest robione. Także tylko, że powtarzam jeszcze raz. Z definicji prywatyzacja jest niesłychanie trudnym zadaniem. No i jak coś trzeba sprzedawać, w dodatku coś o niepewnej wartości, w kraju, w którym ludzie nie mają pieniędzy i chce się jeszcze jakąś zachować sprawiedliwość, no, chce się dać firmom szansę rozwoju, nowego kapitału, no to naprawdę jest kwadratura koła. I ja powtórzę jeszcze raz, ogromna część, a może i większość Polaków uważa, że o prywatyzację można było znacznie lepiej przeprowadzić. I odpowiedź jest oczywiście, że można było znacznie lepiej, tylko jak? Wtedy nie było wiadomo. Moim zdaniem łącznie w Polsce udało się to zrobić lepiej. I jeśli mówiłem, że ten główny problem to jest właśnie, czy sąsiad zyskał więcej ode mnie, no to może Polacy spojrzeli na Ukrainę, na Białoruś, na Rosję i zadali sobie właśnie wtedy pytanie, czy rzeczywiście w Polsce tak źle została przeprowadzona prywatyzacja. Może właśnie warto spojrzeć na sąsiada, ale tego sąsiada kraj sąsiedni i wtedy dopiero zobaczyć, co to znaczy nieuczciwie przeprowadzona prywatyzacja.
Na koniec, panie profesorze, chciałbym wrócić na nasze krajowe podwórko. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Czy pan jest zaskoczony tą decyzją?
Nie, no przecież Rada Polityki Pieniężnej od miesięcy mówi, że nie będzie podnosić stóp, a nawet, że przed wyborami, no nie używają tego określenia przed wyborami, ale to jest jasne, że przed wyborami jeszcze obniżą, żeby ludzie byli bardzo zadowoleni. Problem główny polega na tym, że zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest niedopuszczenie do tego, żeśmy zostali na lata z inflacją kilkunastoprocentową. A jak się wydaje, większość członków Rady Polityki Pieniężnej uważa, że ich główne zadanie to jest odwdzięczenie się rządowi za to, że zostali mianowani na te wygodne i wysokopłatne stanowiska. Prezes NBP, jak słyszeliśmy, słyszał pan ile zarabia. Ponad 1 000 000 złotych, 1 300 000. No więc nic dziwnego, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej mniej odpowiedni, ale myślę po kilkaset tysięcy wysokie kilkaset tysięcy złotych, to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Powinni być wybrani po prostu specjaliści. Natomiast większość członków Rady Polityki Pieniężnej nie ukrywa wręcz, niektórzy mówią jawnie, że oni są, przede wszystkim mają pomagać rządowi, który ich tak łaskawie mianował na te stanowiska, tak dochodowe, a nie walczyć z jakąś inflacją. Problem nie polega, i tu od razu, zanim pan zada mi pytanie, a co powinien dzisiaj, czy powinna podnieść Rada stopy, czy nie? Odpowiedź jest, tu nie ma jasnej odpowiedzi. Jedno, co jest pewne. Narodowy Bank Polski powinien robić wszystko, żeby nas przekonać, że rzeczywiście widzi, że jego głównym zadaniem jest zwalczanie inflacji. Że jeśli nawet nie podnosi dzisiaj stóp procentowych, to może na przykład ostrzec, że podniesie, jeśli inflacja nie spadnie dostatecznie mocno i tak dalej, i tak dalej. Zamiast tego słyszymy tylko właściwie taki przekaz, który bardzo wyraźnie mówi, większość uważa, że jej głównym zadaniem jest pomaganie rządowi. Jak rząd potrzebuje do drukowania pieniędzy, to niech będzie. Jak rząd zyskuje na inflację, rząd zyskuje na inflację oczywiście.
To straszne bardzo, słowa.
To niech sobie ta inflacja...
Straszne będzie. Słowa.
Oczywiście, że każdy ekonomista wie, że, tak, że rząd zyskuje na inflacji. Przecież to tylko dzięki temu budżet nasz wygląda jako tako, bo jest nakładany, jest nałożony na nas tak zwany podatek inflacyjny. Rząd oczywiście, że zyskuje na inflacji. Oczywiście do czasu, dopóki gospodarka się nie rozreguluje kompletnie z powodu inflacji. Ale to znajdzie pan w każdym podręczniku ekonomii te słowa. Jeśli one nie są dostatecznie dobrze znane w Polsce, no to tylko świadczy o tym, że jest za mała znajomość ekonomii w Polsce. Zresztą ja mam swój duży program edukacyjny, który zacząłem w szkołach średnich, właśnie rozumienia ekonomii, pewnych mechanizmów ekonomii. Oczywiście, że minister finansów i premier są zadowoleni z inflacji, bo dzięki temu mogą twierdzić, że finanse są w niezłym stanie. To się dzieje dlatego, że część wydatków nie rośnie szybko, no, patrzę, sfera budżetowa nie dostaje podwyżek odpowiednich i tak dalej, a podatki, wpływy podatkowe rosną wraz z inflacją, bo to jest po prostu odpowiedni procent wartości sprzedaży. I stąd jest to takie pozornie niezła sytuacja finansów, którą pan premier cały czas chwali się, jak to w świetnym stanie są polskie finanse, to jest fikcja.
I ostatnie pytanie, jeszcze cytat z dzisiejszego komunikatu RPP. Ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo, i to stopniowo oznacza 2025 rok. Ten cel inflacyjny to jest 2,5 plus minus 1 punkt procentowy. W tej chwili inflację mamy przynajmniej wstępnie oszacowaną na 16,2. Pan wierzy w tę prognozę Banku Centralnego, że w ciągu...
Nie. Dlatego, że inflacja jest łatwo obudzić, a bardzo trudno jest ją zdusić. I inflacja nie wraca sama do poziomu niskiego. Ona w tej chwili z powodów statystycznych nam się trochę obniży. No choćby dlatego, że tym głównym powodem wzrostu cen, o którym mówi zresztą właśnie to te efekty zewnętrzne, no to był wzrost cen gazu i ropy naftowej. Otóż gaz ziemny jest dzisiaj o 30% tańszy niż był przed wybuchem wojny, a ropa naftowa jest chyba o 25% tańsza niż była przed wybuchem wojny. Czyli teoretycznie właściwie ten impuls zewnętrzny już w ogóle wygasł. A inflację mamy cały czas 16-procentową. Ja myślę, że ona się obniży cały czas. To są pewne statystyczne powody, dla których ona się obniży do kilkunastu procent, to może 14, może 13, 14, ale obawiam się, że potem na takim poziomie już zostanie. Wcale nie będzie sobie dalej spadać do 2%, jak to zakłada Rada Polityki Pieniężnej, raczej ta większość Rady Polityki Pieniężnej, bo jest też mniejszość, która cały czas mówi, że jeśli nie zacznie się walczyć z inflacją, to ona się będzie, utrzyma się po prostu na tym poziomie, a może i zwiększyć się.
Profesor Witold Orłowski był moim i Państwa gościem w pierwszej części naszej audycji. Dziękuję panu serdecznie.